Słowo Boże mówi o tym, że Boże Słowo nigdy nie wraca do Niego puste. Ono zawsze wykonuje swoją pracę, więc jeśli będziemy wiązać to, co będziemy dzisiaj słyszeć z wiarą, to to będzie musiało zmienić nasze życie. Okej? Pomodlimy się o to. Panie, dziękuję Ci za to, że możemy tutaj być. Dziękuję Ci za każdą osobę, Panie. Wierzę w to, że to nie jest przypadek, że tutaj jesteśmy, Panie. Że to nie jest przypadek, że zgromadzamy się dzisiaj, Panie, w tym budynku, Panie. Będziemy słuchać Twojego słowa, będziemy przybliżać się do Ciebie. Panie, ja modlę się o serce każdego z nas, Panie. Ja wierzę w to, że Ty współdziałasz z każdym, kto chce z Tobą współdziałać, Panie. Że Ty wykonujesz pracę w każdym sercu, które jest tylko na Ciebie otwarte. Ojcze, ja modlę się dzisiaj o ten czas, Panie. O to, żebyś Ty mówił do nas, Panie. Abyś zesłał swojego Ducha Świętego na to miejsce, Panie. I żeby On wykonywał swoją pracę w nas. Panie, my potrzebujemy Ciebie. Bez Ciebie nic uczynić nie możemy, Panie. Potrzebujemy Ciebie. Żebyś zmieniał nasze serca, nasze myśli, nasze pragnienia. Abyśmy wyszli dzisiaj stąd, Panie Boże, z czymś nowym, Panie. Z nową nadzieją, Panie. Z nową siłą, Panie. Z nową perspektywą. Panie, przemieniaj i dotykaj naszych serc. Amen.
Amen.
Amen. Tak jak pastor Tomek powiedział, nazywam się Jonasz Gdaniec i na co dzień służę w Tczewie, w kościele ziemiaświątkowym. Tam zajmuję się kilkoma rzeczami. Jestem liderem młodych dorosłych, grupy od 18 do 30 roku życia. Zajmuję się finansami, organizacją wydarzeń, różnych takich rzeczy. Mówię to, bo być może ktoś mnie nie zna, może widzi mnie pierwszy raz. I dzisiaj chciałbym kontynuować coś, co zacząłem 3 miesiące temu. Nie wiem, czy pamiętacie, ale 3 miesiące temu przyjechałem tutaj i głosiłem w temacie finansów. Dlatego, że pastor Tomek poprosił mnie o to, żebym podzielił się z wami serią w tym temacie. Nie wiem, czy pamiętacie, ale 3 miesiące temu rzuciłem wam takie wyzwanie. Zadałem pytanie, dlaczego myślisz o pieniądzach tak, jak o nich myślisz? Dlaczego myślisz o pieniądzach tak, jak o nich myślisz? I wiecie, to jest ciekawe, dlatego że w momencie, kiedy my nawracamy się, stajemy się nowym stworzeniem. Jest napisane, że wszystko przeminęło, tak, i stare przeminęło i stało się nowe. Ale w naszym myśleniu, w wielu dziedzinach naszego myślenia Bóg musi uczynić rewolucję. W wielu dziedzinach naszego myślenia Bóg musi coś zrobić, żebyśmy myśleli inaczej. I to, co jest ciekawe, co zauważyłem, to, że nie jest wcale najtrudniej nauczyć się nowych rzeczy. To nie jest najtrudniejsze. Najtrudniejsze jest oduczyć się starego sposobu myślenia. Nie wiem, czy ktoś z was kiedyś walczył z jakimiś nawykami, widzieliście, że musicie coś złamać w swoim życiu. To jest bardzo trudne. Dlatego, że po pierwsze musisz zrozumieć, że robisz coś źle. A czasami robimy coś przez 20, 30, 40, 50 lat. I nie jesteśmy świadomi tego, że możemy coś robić nie tak. Nie jest łatwo stanąć przed samym sobą i powiedzieć, muszę zmienić swój sposób myślenia. To nie jest łatwe. Tak więc po pierwsze musisz to zobaczyć, po drugie musisz w to uwierzyć, po trzecie musisz chcieć to zmienić. Dlatego to nie jest tak łatwe. Tak więc rzuciłem nam to pytanie. Dlaczego myślisz o pieniądzach tak, jak o nich myślisz? Skąd to się wzięło? I wiesz, że od tamtego czasu mieliśmy trochę czasu na to, żeby sobie to przemyśleć. I zadać sobie jakieś pytania. Przeanalizować to, dlaczego myślimy w konkretny sposób. A dzisiaj chciałbym zacząć budować w nas biblijny sposób myślenia. Mówić o tym, jak Biblia patrzy na finanse i do czego nas wzywa. I oprę to kazanie na 6 rozdziale Ewangelii Mateusza od 24 do 34 wersetu. Na początku przeczytam tylko pierwszy z nich. Nikt nie może być sługą dwóch panów, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo do jednego przylgnie, a drugim pogardzi. Nie jesteście w stanie służyć Bogu i pieniądzom. Rozdziały od 5 do 7 Ewangelii Mateusza to jest tak zwane kazanie na górze. To jest taka część Ewangelii Mateusza, w której Pan Jezus zebrał swoich uczniów i zaczął głosić do nich kazanie. Mówił do nich o różnych praktycznych częściach ich życia. I wiecie, to, że mówił to do swoich uczniów, ma znaczenie. Zwróćcie uwagę na to, że w tym fragmencie on nie mówi do tłumu ludzi, w którym są zarówno uczniowie, faryzeusze, jak i ludzie, którzy za nim nie idą. On nie mówi do jakiegoś tłumu ludzi. On zebrał swoich uczniów. Ludzi, którzy za nim poszli. I wiecie, kiedy w tym kontekście przeczytamy ten werset, to jest coś, co mnie zastanawia. Dlaczego Jezus mówi do uczniów takie słowa? Że możecie służyć tylko jednemu Panu. że zawsze w swoim życiu musicie iść za jakimś autorytetem i może być tylko jeden autorytet. Zastanawiam się to dlatego, że mówi do ludzi, którzy już go wybrali. On ich wybrał, a oni za nim poszli, może w ten sposób. Którzy zdecydowali się za nim iść. On nie mówi do faryzeuszy, nie mówi do tłumu, gdzie są ludzie, którzy za nim nie idą. Mówi do swoich uczniów. I wiecie, to jest coś, co mnie zastanawia. Dlaczego akurat do nich? Po co mówić komuś, kto już za tobą poszedł, że zawsze musi komuś służyć i zawsze musi za kimś iść? Jakiś rok temu miałem w swoim życiu okres kilku tygodni, kiedy myślałem nad pewnym tematem. Miałem jedno takie pytanie, nad którym bardzo dużo myślałem. Modliłem się o nie, myślałem. Wiecie, czasami bardzo dużo czasu. Zadam sobie pytanie, co chcę zobaczyć za sobą w moim życiu za kilkadziesiąt lat? Kiedy będę miał 70, 80 lat i spojrzę za siebie, na historię mojego życia, to co chciałbym w tym życiu zobaczyć? I wiecie, niestety wielu ludzi ma bardzo płytkie życie. Dlatego, że nie zadaje sobie bardzo ważnych pytań. Jeżeli chcesz mieć życie pełne sukcesu, życie głębokie, to co jakiś czas musisz się zatrzymać i zadać sobie pewne ważne pytania. A potem znaleźć na te pytania dobre odpowiedzi. Zadać sobie pytania i znaleźć na te pytania dobre odpowiedzi. A więc ja zadałem sobie takie pytanie. Co chcę, żeby stało się w moim życiu przez najbliższe 50-60 lat? Gdzie ja chcę dojść? Dlatego, że odpowiedź na to pytanie bardzo mocno wpłynie na to, jaką drogę wybiorę. I wiecie, przyszły mi do głowy dwie rzeczy. Po pierwsze, chciałem być bardzo dobrym mężem. I wiecie, kilka lat temu moi rodzice się rozwiedli. A więc ja widziałem różne rzeczy, część z nich nie była dla mnie łatwa. I wiecie, na pewnym etapie mojego życia się bałem małżeństwa. Bałem się tego, że małżeństwo jest trudne, że mogę się kłócić z moją żoną i że to będzie coś ciężkiego. Ja musiałem mieć w swoim życiu kilka lat takiego okresu, kiedy rozmawiałem z Bogiem na ten temat. Kiedy czytałem Słowo Boże, myślałem o tym i modliłem się o to, aż doszedłem do momentu, w którym zrozumiałem, że małżeństwo jest dobre, a moim pragnieniem jest być dobrym mężem. I miałem takie hasło, że małżeństwo jest takie, jaki ty jesteś. Mamy u nas w kościele grupy domowe i wymyślałem takie hasło, że grupa jest taka, jak i ty. I to chyba można przenieść do wielu rzeczy. Więc to jest moje pierwsze pragnienie. Za kilkadziesiąt lat, kiedy minie cała moja historia, chciałem, żeby moja żona powiedziała, że miała najlepszego męża, jakiego mogła mieć. I to jest moje pragnienie. I mam jeszcze drugie, które jest związane ze służbą i z Bogiem. Za kilkadziesiąt lat chciałbym zobaczyć za sobą wielu przywódców, których wyszkoliłem i którzy założyli kościoły i grupy domowe. W pewnym etapie apostoł Paweł swojej służby zebrał ludzi w szkole Tyranosa. Czy kojarzycie ten fragment? I przez 3 lata nauczał ich różnych rzeczy. Po tych 3 latach wypuścił ich na służbę i oni zakładali kościoły, robili różne rzeczy. I wiecie, to jest moje marzenie. Chciałbym szkolić ludzi, którzy będą zakładać grupy domowe, a potem rozwijać te grupy domowe do kościołów. To są 2 cele w moim życiu. 2 rzeczy, którym jestem w stanie poświęcić ogromną ilość mojego czasu, ogromną ilość moich sił i podjąć różne decyzje, żeby to się stało. Jestem w stanie w to zainwestować. Ale nie zawsze tak było. Gdybyście poznali mnie jakieś 8-9 lat temu, to miałem zupełnie inne marzenia. Ja chciałem grać zawodowo w piłkę nożną. Chciałem być zawodowym piłkarzem. Miałem klub, konkretny klub, w którym chciałem grać, ale nie powiem jaki, bo może są kibice drugiego klubu. Ja potrafiłem grać w piłkę 20 godzin w tygodniu. Potrafiłem oglądać każdego tygodnia kilkanaście meczów piłkarskich. Miałem relacje z ludźmi, którzy półzawodowo zajmowali się piłką. Czytałem o piłce, słuchałem o piłce do takiego stopnia, że na pewnym etapie potrafiłem 500 zawodowych piłkarzy rozpoznać po pozycji, klubie i wartości rynkowej. Miałem ogromną wiedzę na ten temat. Kochałem to robić. Aż w pewnym momencie zerwałem więzadła krzyżowe w kolanie. Musiałem mieć operację i przez 1,5 roku nie mogłem grać w piłkę. I kiedy wróciłem, jakby byłem już sprawny, mogłem grać w piłkę, to okazało się, że byłem już w zupełnie innym miejscu w swoim życiu. W tym czasie zacząłem służbę w kościele, zacząłem studia i nawet już nie ciągnęło mnie do tego, żeby wracać do piłki. Ale kiedy patrzę sobie na ten okres, kiedy chciałem to robić, to widzę, że Bóg w moim życiu miał konkurenta. Bóg w moim życiu miał konkurenta. To nie jest tak, że ja nie byłem wierzący. Chodziłem na wszystkie nabożeństwa w kościele, chodziłem na wszystkie grupy domowe, codziennie czytałem Biblię, odkąd miałem 13 lat, codziennie się modliłem, 5-6 razy w roku byłem na konferencji chrześcijańskiej, 2-3 razy w roku byłem na misji chrześcijańskiej. To nie jest tak, że ja nie żyłem z Bogiem. To nie jest tak, że nie miałem z Nim relacji. Ale jednak Bóg miał konkurenta. Dlatego, że piłka to było coś, czemu ja podporządkowałem swoją codzienność. To było coś, co miało ogromny wpływ na to, jakie decyzje podejmuję. Jakie są moje priorytety? Na co wydaję moje pieniądze? Z kim się spotykam i jak spędzam mój czas? I wiecie, kiedy czytam ten werset pierwszy, to myślę, że właśnie o tym mówił Jezus. Mówił o tym, że wielu ludzi nawraca się. Dołącza do kościoła, dołącza do jakiejś służby, może nawet ewangelizuje. Ale jednak są jeszcze w naszym życiu inne rzeczy, które mają duży autorytet, które mają duży wpływ. I pomimo tego, że kochamy Jezusa i za Nim idziemy, to są rzeczy, które mają ogromny wpływ na nasze decyzje, na naszą codzienność. I wiecie, posiadanie marzeń to nie jest nic złego. Granie w piłkę to nie jest nic złego. Problem jest, kiedy nasze priorytety są źle poustawiane. Kiedy coś w naszym życiu jest ponad Bogiem. Mam do Ciebie pytanie. Wyobraź sobie taką sytuację. Siadasz na krześle i obok Ciebie siada Jezus. I zaczynacie ze sobą rozmawiać. I zaczynasz opowiadać Mu o Twoim pomyśle na Twoje życie. O Twoich marzeniach, o Twoich pragnieniach i o tym, co chciałbyś zobaczyć. A zaraz potem On zaczyna opowiadać Tobie o Jego pomyśle na Twoje życie. Jak podobne byłyby do siebie te dwa obrazy? Gdybyście zadali Jezusowi to pytanie, co chciałbym, żebym zobaczył w swoim życiu za 60-70 lat? 20 lat, 10 lat. To co On by odpowiedział? I jak bardzo to by było podobne do tego, co Ty byś odpowiedział? Ktoś może sobie zadać pytanie, co to ma wspólnego z pieniędzmi? To, o czym głoszę. Ja na pewnym etapie swojego życia zrozumiałem, że ma bardzo dużo wspólnego. Dlatego, że tak naprawdę nasze słowa bardzo często nie odzwierciedlają rzeczywistości. Nie wiem, czy o tym wiecie, ale bardzo często to, co o sobie myślimy i mówimy, wcale nie musi być zgodne z rzeczywistością. Są rzeczy, które mówią dużo więcej o tym, jaka jest prawda, niż nasze słowa. I to jest sposób spędzania naszego czasu i to, na co wydajemy nasze pieniądze. To są rzeczy, które dużo częściej mówią dużo więcej o naszym życiu niż nasze słowa. Miałem w swoim życiu kiedyś taką sytuację, że pojechałem na trening piłkarski. I pamiętam jak dzisiaj, kiedy wyszedłem z szatni, usiadłem na takiej dużej studzience kanalizacyjnej i zacząłem rozmawiać z moim trenerem. Ja miałem z nim bardzo dobrą relację. Tak się złożyło, że tego dnia, oprócz tego, że miałem trening piłkarski, miałem też grupę liderską, na którą nie poszedłem. I mój trener o tym wiedział. Pamiętam jak dziś, kiedy rozmawiałem z nim wtedy i powiedziałem mu takie słowa. W moim życiu najważniejszy jest Bóg i służba. To nie był wierzący człowiek, ale spojrzał na mnie i powiedział, to dlaczego jesteś tutaj, a nie tam? I wiecie, to było coś, co mocno mnie dotknęło. Dlatego, że nagle zrozumiałem, że mogę mówić swoimi ustami różne rzeczy o moim życiu, ale to nie musi być zgodne z rzeczywistością. Czasami jest tak, że stoimy w kościele, mamy ręce podniesione do góry i dobrze, bo Słowo Boże mówi, żebyśmy to robili. Śpiewamy i mówimy, Boże, oddaję Tobie wszystko. Chcę Tobie służyć. Ty jesteś moim Panem. Ale wiecie, że to mogło być tylko słowa? Dlatego, że potem wracamy do domu i to, co mówiliśmy, nie świadczy o naszym życiu. oddajemy Bogu chwałę i mamy to robić. Róbcie to. Ale są inne rzeczy, które mówią dużo więcej o naszym życiu niż to słowa. Mój pastor ma takie dwa powiedzenia, które często powtarza i myślę, że czasami już w sensie czasami może kogoś to zdenerwować, jak ktoś to usłyszy. Pierwsze jest takie. Człowiek ma czas zawsze na to, co jest dla niego ważne. Zawsze czas na to, co jest dla niego ważne. Uwierzcie mi, że jeśli na czymś wam zależy, znajdziecie się na to czas. A drugie mówi, pokaż mi swoje konto bankowe, jego historię, a ja ci powiem, jakie są twoje priorytety. Pokaż mi, na co wydajesz swoje pieniądze, a ja powiem ci, co tak naprawdę jest dla ciebie ważne. Czas i pieniądze. One mówią o tym, gdzie idziemy i do czego dążymy. Mógłbym przyjechać tutaj i wygłosić kazanie odnośnie dawania dziesięciny i ofiary. Przygotować jakieś biblijne nauczanie, powiedziałbym, dlaczego to robić, ile dawać i różne takie inne rzeczy. I być może ktoś z was byłby tym zachęcony, zacząłby wrzucać większą kolektę, ale wiecie, to nie jest mój cel. Moim pierwszym celem nie jest to, żeby przychód Kościoła wzrósł. Moim pierwszym celem jest to, żebyśmy byli ludźmi, którzy są zdrowi finansowo. Którzy mają duchowość, która jest zdrowa finansowo. Wiecie, to co widzę w Słowie Bożym, kiedy je czytam, to to, że sfera pieniędzy nie odnosi się tylko do dziesięciny i do ofiarności w Kościele. Kiedy Biblia naucza o pieniądzach, to nie naucza tylko o tym, żebyś dawał 10% do Kościoła. Ona pokazuje coś zupełnie innego. Ona pokazuje, że twoje pieniądze pokazują to, jak myślisz. To, co jest dla ciebie ważne. To, czemu chcesz poświęcić swoje życie. To pokazują nasze pieniądze. Uwierzcie mi, że kiedy grałem w piłkę, to byłem gotów w to dużo zainwestować. Byłem gotowy kupić buty za kilkaset złotych. Byłem gotowy pojechać na mecz kilkadziesiąt albo ponad 100 kilometrów dalej. Potrafiłem opłacać składkę do klubu, różne opłaty za jakieś hale sportowe i inne rzeczy. Potrafiłem wydać na to pieniądze i to nie mało. Ja nie byłem nierozsądny finansowo, zawsze byłem bardziej oszczędny i wiecie, wydawałem nie tylko swoje pieniądze, więc to było trochę łatwiejsze, bo moi rodzice za to płacili głównie. Ale wiecie, o co mi chodzi? Że kiedy masz cel i kiedy masz pragnienie, to pieniądze nie są żadnym problemem. Że kiedy na czymś ci zależy, to zawsze znajdziesz na to pieniądze. Mi zależało na tym, żeby grać w piłkę. To jest prosta rzecz. I potrafiłem poświęcić masę godzin i masę pieniędzy, żeby się w tym rozwijać. Czy ktoś z was spędza 20 godzin w tygodniu w kościele? Ja tyle grałem w piłkę. Piłka. Rozumiecie? Dlatego, że to było dla mnie ważne. Dla mnie jest bardzo ciekawe to, że w tym fragmencie, który wam przeczytałem, Jezus mówi coś takiego. Nie możecie służyć Bogu i pieniądzom. I wiecie, dla mnie to jest bardzo ciekawe. Dlatego, że pomyślałem sobie, że w życiu jest dużo więcej innych rzeczy, którym można służyć. Nie tylko pieniądzom. Są ludzie, którzy mają ogromne pragnienie władzy. Chcą mieć władzę, chcą mieć wpływ. Są ludzie, którzy są niewolnikami swoich pragnień. Są jakieś uzależnienia, z którymi walczą, nie mogą sobie z tym poradzić. Są jacyś ludzie, którzy chcą mieć karierę. Chcą być rozpoznawalni. I podporządkowują temu swoje życie. I zwróćcie uwagę na to, że Jezus mówi jednak, nie możecie służyć Bogu i pieniądzom. Mówi o dwóch autorytetach, które możemy mieć w swoim życiu. I o jednym mówi, że to są pieniądze. Trochę tego nie rozumiem. Dlaczego nie mówi o tych wszystkich innych rzeczach, a akurat mówi o pieniądzach? Myślę, że dlatego, że te pieniądze to jest nieodłączna część naszego życia. Pieniądze to jest coś, co dużo mówi o nas. Jeżeli musisz zrozumieć, że to, jak wygląda twoje życie, na to ma duży wpływ to, czemu podporządkowałeś się. To, co jest autorytetem w twoim życiu. Jeżeli coś przyjmujemy za autorytet w naszym życiu, to ma ogromny wpływ na to, jak żyjemy. Jakie decyzje podejmujemy. To ma ogromny wpływ na to, jak wygląda nasza codzienność. Dlaczego? Bo za tym idziemy. Bo tego słuchamy. i to wyznacza kierunek. Chciałem teraz przeczytać dłuższy fragment od 25 wersetu. Dlatego mówię wam, przestańcie martwić się o życie, o to, co zjeść lub wypić, a także o ciało, o to, w co się ubrać. Bo czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż okrycie? Zwróćcie uwagę na ptaki. Nie sieją one i nie żną, nie zbierają też do spichlerzów. A wasz Ojciec w niebie żywi je. Czy wy nie jesteście dużo ważniejsi niż one? Kto z was pomimo ciągłej troski może swoje życie wydłużyć choćby o godzinę? A co do ubrania, dlaczego się martwicie? Zwróćcie uwagę, jak rosną polne kwiaty. Nie trudzą się, nie przędą, a mówię wam, nawet Salomon w całym swym przepychu nie był w stanie swym strojem dorównać jednemu z nich. Więc jeśli trawę polną, która dziś jest, a jutro znajdzie się w piecu, Bóg tak przyozdabia, czy nie tym bardziej zadba o was, o ludzie małej wiary? Dlatego nie martwcie się o to i nie zastanawiajcie, co będziemy jeść. Co będziemy pić, w co się ubierzemy? O to wszystko kłopoczą się narody. Wasz Ojciec w niebie wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, gdyż jutro zatroszczy się o siebie. Dzień dzisiejszy ma dość własnych trosk, kłopotów. Ten fragment jest bardzo dobrze znany w naszych kościołach. Ta obietnica, którą tutaj mamy, ona jest bardzo popularna w naszych kościołach. Wielu kaznodziejów o niej głosi. Jestem pewny, że wielu z was, kiedy się modli, kieruje się tymi słowami. To jest piękna obietnica. Jezus mówi o tym, że nie musimy się martwić o naszą przyszłość. O to, co się będzie w niej działo. Dlatego, że Bóg jest w tej przyszłości, jest tym samym Bogiem, który jest dzisiaj i będzie się o ciebie troszczył. I to jest piękna obietnica dla naszego życia. Kto z was się modli czasami? Jakby o waszą przyszłość, o to, że się nie macie o co martwić. Kto z was to robi? Ja też to robię. Ale wiecie, zwróciłem uwagę na to, że w Biblii kontekst ma znaczenie. Kontekst ma ogromne znaczenie. Czasami jest tak, że bierzemy jakiś fragment biblijny i wycinamy go z Biblii i wstawiamy gdzieś sobie, żeby o nim pamiętać. I wyznajemy go nad swoim życiem. I wiecie, że to jest fragment, z którym możemy tak zrobić. Bierzesz go, czytasz go, wyznajesz go nad swoim życiem. Ale pamiętajcie, że kontekst ma znaczenie. Zwróćcie uwagę, że Jezus wypowiada te słowa po pierwszym wersecie, jaki dzisiaj przeczytałem. To znaczy, że wypowiada piękną obietnicę dla naszego życia, że nasza przyszłość jest w Jego rękach i o nic się nie musimy martwić. Ale mówi to po słowach, gdzie mówi nam o tym, że możemy służyć tylko jednemu Panu. I że jakiemuś autorytetowi zawsze poddajemy swoje życie. Wiecie, co Jezus mówi? Że ci, którzy poddają Jemu swoje życie i idą za Nim, będą w ten sposób chronieni. Że będzie o nich dbał. Że wtedy, kiedy idziemy Jego drogą, wiele rzeczy będzie się dobrze układało. I będziemy mogli widzieć wiele dobrych rzeczy w naszym życiu. Wielu chrześcijan ma w swoim życiu duże problemy. Zarówno finansowe, jak i różne inne. I wiecie, kiedy są te problemy i one trwają jakiś dłuższy czas, to oni zaczynają się zastanawiać, dlaczego to mnie dotyka. Dlaczego muszę przez to przechodzić? Być może nawet zaczynają czytać ten fragment i mówią, skoro w Biblii jest napisane, że nie muszę się o nic martwić, to czemu cały czas mam problemy finansowe? Czemu cały czas muszę martwić się o moją przyszłość? Czemu tego doświadczam? Wyrywają to z kontekstu. Wielu chrześcijan doświadcza trudnych rzeczy, dlatego że żyjemy na świecie, który jest upadły. Słuchamy Boga, jesteśmy w czymś sprawiedliwi, a tak i tak doświadczamy trudnych rzeczy. Są ludzie, którzy kochają Boga, pojechali na misję, umarli na niej, zginęli. Ale wielu chrześcijan ma też wiele problemów w swoim życiu, dlatego że nie chodzi Bożą drogą i omijają ich Boże obietnice. Bóg mówi, nie musisz się o nic martwić w swojej przyszłości, ale mówi to po fragmencie, gdzie mówi o tym, komu poddajesz swoje życie. Nasz problem polega na tym, że bardzo często przychodzimy do Boga i mówimy, Panie, pobłogosław to. Pobłogosław to, co Ci przynoszę. A w tym samym czasie Jezus mówi, najpierw odkryj, co ja kocham i zacznij to robić i to zawsze będę błogosławił. Przychodzimy do Boga z naszymi pomysłami, mówimy: Panie, pobłogosław to. Ale kogo to jest? Kogo to jest? Z czyjego serca to płynie? Ja w pewnym momencie zrozumiałem, że jeżeli jestem w tym, co Bóg kocha, to często nawet dużo nie muszę się modlić o błogosławieństwo. Dlatego, że to wypływa z Jego serca. I wiecie, my kochamy te fragmenty, które mówią nam o tym, że jeśli się o coś modlimy, to Bóg zawsze nas wysłucha. I tak mówi Biblia. Ale jest też list Jakuba, gdzie jest napisane w 4 rozdziale i w 3 wersecie: prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego, że źle prosicie, chcąc tym zaspokoić wasze żądze. Nauczanie Biblii nie sprowadza się tylko do tego, że Bóg wysłucha każdej twojej modlitwy. Nauczanie Biblii o modlitwie. Nauczanie o modlitwie jest rozsiane w różnych fragmentach. I Bóg mówi o tym, że jeśli prosimy zgodnie z Jego sercem, to to otrzymamy. I to jest różnica. Bóg nie jest automatem, do którego wrzucasz pieniążek i wypada soczek. Taki, jaki chcesz. Kto decyduje o tym, jak wygląda twoja codzienność? Kto decyduje o tym, gdzie pracujesz? Pomyśl o swojej pracy. Kto ci ją wybrał? Pomyśl o tym, jak spędzasz swój wolny czas. Kto o tym decyduje? Pomyśl o tym, z kim budujesz swoje relacje. Kto ci te relacje wybrał? Pełnię Bożego błogosławieństwa i bogactwa możemy doświadczyć tylko na Bożej drodze. I wszystko to, co jest poza nią, jest tylko marną podróbką tego, co możesz otrzymać w swoim życiu. Chciałbym się z wami podzielić dwiema historiami z mojego życia. Kiedy miałem jakieś 20-21 lat, byłem odpowiedzialny za kościele w Tczewie za organizację misji wakacyjnych. I wiecie, to był okres, kiedy byłem na studiach. W tym samym czasie studiowałem ekonomię, pracowałem, dorabiałem sobie i służyłem w kościele. Byłem liderem, głosiłem kazania, robiłem różne rzeczy. I wiecie, wakacje dla studentów to jest najlepszy okres do tego, żeby zarabiać pieniądze. Dlatego, że nie musisz w trakcie roku akademickiego jeździć ze studiów do pracy, z pracy na studia, robić nocek, robić weekendów. Tak więc wielu studentów, którzy studiują dziennie, w wakacje pracują po to, żeby sobie zarobić pieniądze na cały następny rok. I wiecie, ja byłem w takiej sytuacji. Ale kiedy modliłem się o moje wakacje, to cały czas miałem przekonanie, że nie mam skupiać się na pracy, ale służyć w kościele. Że mam dużą część swojego czasu poświęcić na to, żeby organizować tę misję. I wiecie, to zajęło mi 2 miesiące. Przygotowanie jednej misji zajmowało mi 2 miesiące. Dlatego, że nie robiliśmy misji tylko dla młodych ludzi, dla 30-40 misjonarzy, ale robiliśmy w Czechach misję dla całego kościoła. Tak więc mieliśmy zaangażowane od 150 do 200 osób, wolontariuszy. Robiliśmy duży festiwal, dużego grilla na naszym parkingu, robiliśmy wieczorne nabożeństwa, mieliśmy zamknięte społeczności dla młodych ludzi, mieliśmy różne akcje na mieście. Mi zajmowało 2 miesiące, żeby to wszystko przygotować. I wiecie, kiedy sobie przeliczyłem, ile bym w tym czasie zarobił pieniędzy, to okazało się, że to było około 4-5 tysięcy złotych. Nie wiem, czy dla ciebie to jest dużo, ale uwierz mi, że dla studenta 5 lat temu to było bardzo dużo. To były ogromne pieniądze. Musiałem jakoś zapłacić za szkołę biblijną, do której chciałem iść. Musiałem za coś jeździć na studia. To były ogromne pieniądze. Ale ja wiedziałem, że Bóg ma pomysł na moje wakacje. I uwierzcie mi, że w momencie, kiedy podejmowałem decyzję, żeby 2 miesiące skupić się na kościele i robić różne rzeczy, to nie było dla mnie łatwe. To była decyzja, która dużo mnie kosztowała. Bo wiedziałem, z jakim kosztem się to wiąże. A drugą historię miałem zaraz na koniec studiów ekonomicznych. Kiedy obroniłem licencjat, ja miałem jasny pomysł na to, co będę robił dalej. Wiedziałem o tym, że pójdę na magisterkę, będę uczył się przez kolejne 2 lata ekonomii. Na tych studiach ja się dobrze uczyłem. Ja lubiłem te studia, to było coś, co mi się podobało. Na 450 studentów miałem 3. najwyższy wynik na tych studiach, więc jakby nie miałem problemu z ekonomią. Ja wiedziałem o tym, że jeśli pójdę na magisterkę i się wyspecjalizuję w konkretnej dziedzinie ekonomii, to będę zarabiał dobre pieniądze. Będę miał spokojną pracę i nie będę musiał się martwić o zarabianie pieniędzy. Mało tego, było jeszcze coś, co mnie bardzo zachęcało do magisterki. Dlatego, że ja lubiłem w swoim życiu spokój. Nie lubiłem takich, wiecie, decyzji, gdzie wszystko się nagle zmienia. Kiedy miałem w głowie to, że przez kolejne 2 lata będę chodził na tą samą uczelnię, uczył się tego samego kierunku, z tymi samymi ludźmi i nie będę musiał podejmować żadnych trudnych decyzji, to mi się to podobało. To było coś, ten pomysł to było coś, co było dla mnie bardzo komfortowe i w czym się dobrze czułem. Ale pewnego dnia pojechałem na basen. Kiedy pojechałem na basen i pływałem, byłem tam sam, to okazało się, że basen to jest dobre miejsce na przemyślenia. Płynąłem sobie i myślałem o różnych rzeczach. I wiecie, i nagle zacząłem mieć jakieś głębokie przekonanie o pewnej rzeczy. Nagle zaczęło do mnie docierać, że nie mam iść na studia magisterskie z ekonomii. Że Bóg ma dla mnie jakiś inny pomysł. Że mam zostawić studia na tym etapie, pójść na studia teologiczne i służyć w kościele. I wiecie, to nie było łatwe. Dlatego, że ja miałem swój pomysł na to, co będę robił dalej. Ale im dłużej płynąłem i myślałem o tym, tym wyraźniej ja to czułem, że to nie jest moje. Wróciłem do domu, porozmawiałem z moją mamą, lekko mówiąc, na początku nie była zadowolona. Próbowała mnie przekonać do tego, żebym zostawił, żebym dalej szedł na studia z ekonomii. Jest to moja babcia, ona pamięta pewnie tą sytuację. Żebym dalej był na studiach z ekonomii. Ale wiecie, ja wiedziałem. Ja wiedziałem, co ja mam zrobić. Podjąłem decyzję, że zostawiam studia na tym etapie. Będę pracował w sklepie na wykładaniu towaru za najniższą krajową, w pracy, która była niełatwa fizycznie, bo przez 8 godzin przerzucałem tony towaru, bez pomysłu, co zrobić dalej. 2-3 dni w tygodniu pracowałem, a resztę czasu służyłem w kościele i uczyłem się teologii. Nie miałem żadnego pomysłu, co dalej z moim życiem. I wiecie, tak się złożyło, że kiedy zacząłem studia teologiczne, kilka miesięcy później umarł nasz pastor Cezary. Człowiek, który był dla mnie bardzo bliski. Bardzo go kochałem. I miałem z nim bardzo dobrą relację. A parę miesięcy po tym, jak ten nasz pastor umarł, nasz pierwszy pastor, Janusz, podjął decyzję, żeby mnie zatrudnić w kościele. Nie w miejsca pastora Cezarego, bo nie da się zastąpić tak. Po prostu człowieka, który ponad 20 lat służył jako pastor, ale po to, żebym pomagał w pewnych rzeczach w kościele. Kiedy zacząłem pracę w kościele, przez to, że byłem pracownikiem kościoła, pojawiłem się na obozie, gdzie poznałem moją żonę. I wiecie, z perspektywy czasu to była niesamowicie dobra decyzja. Dlatego, że ja wiem dzisiaj, że jestem w Bożym miejscu. Ale uwierzcie mi, kiedy płynąłem w tym basenie, nie wiedziałem, co się będzie działo. Ja po prostu tego nie wiedziałem. Nie wiedziałem, co z moją karierą zawodową. Nie wiedziałem, co z moimi pieniędzmi. Nie wiedziałem, co z moją przyszłością. Miałem tylko jedną rzecz. Przekonanie o tym, że to jest od Boga. Przekonanie o tym, że to jest od Boga. Co chcę wam przez to powiedzieć? Że Bóg wytyczył dla twojego życia konkretną drogę. I ma konkretny plan. I to jest droga, na której dostaniesz wszystko to, co najlepsze. To nie zawsze będzie się wiązało z tym, że będziesz miał górę pieniędzy. Dlatego, że Boże błogosławieństwo ma różne formy. Ale to zawsze będzie najlepsze miejsce, w jakim możesz się znaleźć. Chciałbym wam polecić pewną książkę, która opowiada o historii człowieka, który doskonale to rozumiał. Czy słyszeliście kiedyś o George'u Millerze? George Miller, taka postać? Jest taka seria książek 35 biografii chrześcijańskich, którą napisała Janet i Geoff Benge. I oni opisali m.in. biografię George'a Millera. Wiecie, to był człowiek, nie będę wam opowiadał tej historii, bo chciałem, żebyście przeczytali książkę, ale który doskonale rozumiał ten temat. On rozumiał, co to znaczy Boże zaopatrzenie wtedy, kiedy jesteś Bogu posłuszny. Dlatego, że to są obietnice, które odnoszą się do naszego życia. na pewnym etapie ja sobie pomyślałem, że życie z Bogiem jest ekscytujące. Dlatego, że dzisiaj coś robisz i nagle możesz mieć słowo od Boga, które zmienia całkowicie twoje życie. Kiedyś miałem koleżankę na studiach, której głosiłem Ewangelię i kiedy opowiadałem jej różne historie z mojego życia, ona była ateistką i ona usłyszała jakby te różne historie, to powiedziała sobie, jakie ty masz ciekawe życie. Jednego dnia robisz to, drugiego dnia możesz robić to. Bóg do ciebie mówi, to jest ekscytujące. To, jak wydajesz swoje pieniądze, to, jak spędzasz swój wolny czas, mówi o tym, co jest dla siebie ważne. Mówi o tym, komu poddajesz swoje życie, pod jaki autorytet. W momencie, kiedy ja byłem w tych decyzjach, które musiałem podjąć, uwierzcie mi, że gdyby nie to, że ufałem Bogu, nie podjąłbym tych decyzji. Bo na ludzki rozum nic za tym nie przemawiało. Trzeba było pójść w ciemno. Jest coś, czym chciałbym się z wami podzielić na sam koniec. W tamtym roku w naszym kościele w Tczewie mieliśmy najliczniejszy chrzest, jaki ja pamiętam. Ja wiem, że w latach 90. był taki ruch w Polsce, myślę, też w Ukrainie też taki był ruch, gdzie dużo ludzi się nawracało. Mieliśmy chrzty po 30-40 osób w Tczewie. Ale wiecie, odkąd ja jestem świadomy i odkąd świadomie służę, to w tamtym roku mieliśmy najliczniejszy chrzest w kościele. Ochrzciliśmy 18 osób. Czy to jest dużo? Mało? No, są kościoły, niektóre kościoły nie mają tyle osób, nie są tak liczne, tak jak 18. I wiecie, pamiętam jak na pierwszym nabożeństwie po chrzcie wszyscy ci ludzie zostali zaproszeni na scenę. Były im wręczane prezenty. I ja patrzałem na ten obrazek i to było niesamowite. Pierwszy raz widziałem tylu ochrzczonych ludzi w Tczewie. A potem miałem takie przemyślenia i coś do mnie dotarło. W Tczewie i w okolicach załóżmy, że żyje 90 tysięcy ludzi. Jeżeli przez co roku będziemy chrzcili 18 osób, to ochrzcimy Tczew przez 5 tysięcy lat. Ochrzcimy Tczew za 5 tysięcy lat. Czy wiecie, co działo się 5 tysięcy lat temu na świecie? Brakowało 1000 lat do tego, żeby urodził się Abraham. Brakowało 1500 lat do tego, żeby Izrael wyszedł z Egiptu. 2000 lat do tego, żeby Dawid został królem. 3000 lat do tego, żeby urodził się Jezus. 5000 lat. 5000. Zanim zewangelizujemy, jedno pokolenie 150 wymrze. I wiecie, to było coś, co było dla mnie trudne. Jak sobie to uświadomiłem. Zrozumiałem, że my czasami zapominamy o tym, że piekło jest realne. Że ono naprawdę istnieje. Żyjemy sobie, wyjdziemy dzisiaj z kościoła i pójdziemy do swoich domów. Pójdziemy jutro do pracy, do szkoły. Zrobimy różne rzeczy i będziemy mijać ludzi, którzy być może idą do piekła. Nie wiem, czy wiecie, ale dzisiaj w Tczewie i w Starogardzie umrze kilka osób. Przynajmniej. I każdy z nich pójdzie albo do nieba, albo do piekła. Nie liczę na to, że Kościół katolicki zewangelizuje Polskę. Nie liczę na to. Jesteśmy jedynymi ludźmi tak naprawdę, którzy mogą temu światu i naszym miastom zanieść Ewangelię. Dlatego mam do ciebie pytanie. Jak będzie wyglądał Kościół w Starogardzie za 10 lat? Ilu tutaj będzie ludzi? Ile ludzi ochrzcicie przez najbliższe 10 lat? Gdzie założycie kościoły? Ile ich będzie? Gdzie założycie grupy domowe? Ilu wyszkolicie nauczycieli, misjonarzy, apostołów, proroków i duszpasterzy? Ilu ich wyszkolicie? W tym kraju nie ma nikogo innego, kto może głosić Ewangelię. W naszym okręgu są chyba 42 zbory. I wiecie, no w tych zborach może być około 3000 ludzi, myślę. I wiecie, ile ludzi mieszka w tych dwóch województwach? Ponad 2 miliony. Wiecie, kiedy zaczniemy sobie pewne rzeczy wyobrażać w liczbach, to one są przerażające. A my jesteśmy jedynymi ludźmi, którzy mogą temu krajowi zanieść Ewangelię. Na to, co jest dla Ciebie ważne, zawsze znajdziesz pieniądze. Jeżeli Kościół ma się rozwijać, jeśli Kościół ma się rozrastać, to Bóg potrzebuje ludzi, którzy całym sercem są przy nim. Kocham ten werset, który mówi o tym, że Pan wodzi oczami swoimi po całej ziemi, żeby szukać tych ludzi, którzy całym sercem są przy nim. Wyobrażacie sobie, że Bóg szuka na świecie ludzi? Że On patrzy do naszych kościołów i patrzy, gdzie są ludzie, którzy są całym sercem przy nim. Uwierzcie mi, jeśli twoje serce jest całym sercem przy Bogu, to dziesięcina to nie jest problem. Są różne sytuacje, ok? Jesteśmy w różnych sytuacjach finansowych, różnie się dzieje. Ale hojność wobec Kościoła to nie jest problem. Jeśli coś jest dla ciebie ważne, zawsze znajdziesz na to pieniądze. Gdybyś dzisiaj zachorował i potrzebował 100 tysięcy, sam byś się zdziwił, ile pieniędzy jesteś w stanie zgromadzić. Dlaczego? Bo wiesz, że twoje zdrowie to jest coś, za co warto zapłacić cenę. Wiecie, kiedy myślę o tym, jak daję pieniądze do Kościoła, czasami ludzie się kłócą o to, czy dawać 10%, czy to jest biblijne, czy to nie jest biblijne. Nie wiem, czy słyszeliście coś takiego. Nie będę dawał dziesięciny, bo dziesięcina to jest starotestamentowy zwyczaj. Okej. Okay. Ja daję dlatego, że chcę. Ja daję dlatego, że uważam, że zbawienie tych ludzi i rozwój tego Kościoła jest warty moich pieniędzy. To jest tego warte. Jeśli sytuacja w Polsce ma się zmienić, jeśli nasze kościoły mają się rozrosnąć, jeśli ludzie mają usłyszeć Ewangelię, potrzebne są nasze serca, nasz czas i nasze pieniądze. One nie spadną z nieba. Czasami tak, ale przeważnie nie. Potrzebujemy naszej hojności. Co jest celem twojego życia? Za ileś lat, kiedy będziesz już w podeszłym wieku i spojrzysz na swoją historię z tyłu, co chciałbyś w niej zobaczyć? Czy to ma być rzeczywistość 10-godzinnej pracy każdego dnia, domu, samochodu za 100 tysięcy? Co chcesz zobaczyć w swoim życiu? Są rzeczy, którym nie warto poświęcić swojego życia. Ktoś kiedyś powiedział, że jeżeli nie masz za co umrzeć, to nie masz po co żyć. Czy masz za co umierać? Czy Boże pragnienia przeniknęły twoją rzeczywistość? Wiecie, dzisiaj, kiedy patrzę z perspektywy czasu na te ostatnie 10 lat, to jest coś, czemu ja jestem w stanie poświęcić swoje życie. Bo wierzę, że to będzie miało wieczne konsekwencje. To jest moje marzenie, żeby widzieć młodych ludzi, starszych ludzi, dorosłych, którzy się nawracają. Ale nie zawsze tak było. Pomyśl o swoich pragnieniach, o swoim życiu. Czyje to są pragnienia? Uwierz mi, że jeśli pozwolisz na to, żeby Bóg włożył swoje pragnienia do twojego serca, to sam będziesz zaskoczony, co się może stać w twoim życiu. To, co jest Jego, zawsze jest najlepsze. Panie, ja dziękuję Ci za to, że możemy tutaj być. Dziękuję Ci za to, że możemy słuchać Twojego słowa, Panie. I Boże, ja modlę się o to, żebyśmy byli praktyczni. Ja modlę się, Ojcze, o to, żeby nasze kościoły nie opierały się tylko na tym, że słuchamy nauczania, idziemy do domu i nic się nie dzieje. Panie, Ty wiesz o tym, że wokół nas są tysiące ludzi, którzy nie znają Ciebie. I ja modlę się, Ojcze, teraz o to, żebyś Ty wlewał Twoje pragnienia do naszego serca. Żebyś Ty pokazał, jaka jest prawda o nas samych. Czemu my służymy? Dla kogo z nas pieniądze, kariera, bezpieczeństwo, sukces? Dla kogo z nas to jest pierwszy priorytet? Panie, proszę Cię, mów do nas. Pokaż, czemu poświęcamy nasze życie, nasze pieniądze i nasz czas. Panie, wiem o tym, że ten kraj potrzebuje ludzi pełnych wiary, pełnych poświęcenia, którzy nie tylko będą gotowi oddać wszystkie swoje pieniądze, ale całe swoje życie po to, Panie, żeby oddać Ci chwałę. Panie, uczyń nas takimi ludźmi. Niech Starogard, Panie, będzie zbawiony. Niech ludzie z naszych prac, z naszych domów, nasze dzieci, nasi rodzice, nasi przyjaciele, niech będą zbawieni, Panie. Amen.